Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich miłośników naszej audycji, a dziś opowiemy o tym, nad czym debatowano podczas europejskiego spotkania dyrektorów papieskich dzieł misyjnych, a także kim była Paulina Jericho i w końcu o zbliżającym się 5. Ogólnopolskim Dniu Modlitwy za kierowców, w tym także za misjonarzy, bo przecież oni również korzystają ze środków transportu. Aktualna sytuacja Kościoła na Starym Kontynencie. Przypadająca w przyszłym roku 150. rocznica śmierci Pauliny Jericho to były główne tematy Europejskiego Zebrania Dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych, które odbyło się w opactwie benedyktynów w Gitwijk pod Wiedniem. Jak zaznacza dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce ksiądz Tomasz Atłas, spotkanie w Austrii pokazało ogromne zróżnicowanie sytuacji Kościoła katolickiego. W trakcie obrad i wymiany doświadczeń można było zaobserwować swego rodzaju podział na kościoły Europy Zachodniej i dawnego bloku wschodniego.
Księża dyrektorzy z Rumunii, Słowacji, z Czech omawiali problemy, które dla krajów Europy Zachodniej to problemy już przerabiane wiele, wiele lat temu. Poza tym widać było wyraźnie, że kościoły w Europie Wschodniej, w tym dziele animacji misyjnej w ramach papieskich dzieł misyjnych, stawiają niejednokrotnie pierwsze kroki i jeszcze wiele, wiele muszą się uczyć. Dlatego też tego typu spotkania służą temu, żeby te młode kościoły mogły czerpać z doświadczeń dobrze rozwiniętych papieskich dzieł misyjnych, choćby we Włoszech, Szwajcarii, w Hiszpanii.
Jednym z głównych problemów kościoła w krajach Europy Zachodniej jest spadek powołań oraz współczynnika Dominicantes, co odbija się także na kryzysie papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła.
Zainteresowanie tym, aby duchowo i materialnie wspierać seminarzystów w krajach misyjnych, jakby osłabło. Większą popularnością, używając takiego komercyjnego słowa, cieszy się ciągle papieskie dzieło misyjne dzieci czy dzieło rozkrzewiania wiary. Natomiast dzieło Piotra Apostoła prawdopodobnie też na najbliższych majowych obradach dyrektorów papieskich dzieł misyjnych z całego świata będzie jednym z głównych tematów.
Obrady w Gitwijk pod Wiedniem pokazały także, że Polska jest ogniwem łączącym wschód z zachodem.
Dzięki pracy tutaj i dyrektorów diecezjalnych w Polsce, i dyrekcji krajowej widać, że jesteśmy krajem o bogatym doświadczeniu misyjnym. Przemawia za tym też i stosunkowo dość duża liczba misjonarzy z Polski. I wydaje mi się, że te doświadczenia trudne, ale z drugiej strony i bardzo, bardzo ciekawe, Polska jakoś już przerabiała czy przerabia i może dzielić się tymi doświadczeniami właśnie ze Słowacją, z Rumunią, z Czechami. Mamy też nadzieję, że wkrótce Stolica Apostolska powoła dyrektorów krajowych na Litwie, Białorusi i Ukrainy.
Obrady w Gitwijk pod Wiedniem pokazały także, że nasz kraj, Polska, jest wciąż ogniwem łączącym wschód z zachodem.
Dzięki pracy tutaj i dyrektorów diecezjalnych w Polsce, i dyrekcji krajowej widać, że jesteśmy krajem o bogatym doświadczeniu misyjnym. Przemawia za tym też i stosunkowo dość duża liczba misjonarzy z Polski. I wydaje mi się, że te doświadczenia trudne, ale z drugiej strony i bardzo, bardzo ciekawe, Polska jakoś już przerabiała czy przerabia i może dzielić się tymi doświadczeniami właśnie ze Słowacją, z Rumunią, z Czechami. Mamy też nadzieję, że wkrótce Stolica Apostolska powoła dyrektorów krajowych na Litwie, Białorusi i Ukrainy.
Ksiądz Tomasz Atłas podkreśla, że 150. rocznica śmierci Pauliny Jericho, założycielki Róż Żywego Różańca, będzie również myślą przewodnią kolejnych działań podejmowanych przez papieskie dzieła misyjne w Polsce.
Przygotowujemy tłumaczenie książki poświęconej słudze Bożej Paulinie Jericho przy współpracy sióstr Loretanek i delegatów diecezjalnych Żywego Różańca. Próbujemy stworzyć Krajową Radę Żywego Różańca, której głównym elementem będzie m.in. misyjna formacja osób wiernych, którzy już tworzą ogniska, tworzą róże różańcowe. Mamy też nadzieję, że cały ten rok przyczyni się do tego, żeby w ogóle postać sługi Bożej Pauliny była bardziej znana.
Paulina Jericho jest także jedną z założycielek dzieła rozkrzewiania wiary. Co ona wniosła do Kościoła? Czym zainspirowała sobie współczesnych? I na ile może być przykładem dla nas dziś? Na progu XXI wieku opowie nam ksiądz Bogdan Michalski, sekretarz papieskiego dzieła rozkrzywiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła.
Trzeba podkreślić trojaką formę zaangażowania się w sprawę ewangelizacji świata, tak jak wtedy ona go widziała. Więc wpierw jest dzieło rozkrzewiania wiary, które jest pomocą dla misji. Różne formy pomocy istniały i Paulina wymyśliła bardzo specyficzny sposób pomocy, który polegał na zbieraniu pieniędzy tak od ręki do ręki, tworzeniu grup. Zaczęła to jako młoda dziewczyna, spowodowana prośbą od swojego starszego brata, który wtedy w Paryżu przygotowywał się do święceń kapłańskich i tam był on już w kręgu ludzi z misji zagranicznych, którzy wysyłali księży i pomoc również materialną dla pracujących misjonarzy na Dalekim Wschodzie. Ponieważ Paulina Jaricot, żyjąc po rewolucji francuskiej, żyła w tym okresie, kiedy wielu ludzi zdawało sobie sprawę, że trzeba jakoś odnowić całe to chrześcijaństwo, ona już jako młoda dziewczyna założyła pomiędzy pracownicami z fabryki jedwabiu u swego szwagra grupę, którą nazwała Wynagrodzicielki Znieważonego i Lekceważonego Serca Pana Jezusa. To pokazuje jej zaangażowanie. Ona coś chciała robić. Jak brat jej podpowiedział tą wielką perspektywę misji, to włączyła się w to bardzo odważnie i tutaj zaczyna się, powiedzmy, no jej geniusz, ponieważ jak się potem sama nazwała, była tylko małą zapałką, która zapalała wielki ogień i od niewielkiej sprawy rozpoczęła się ogromna rzecz pomocy misjom, ponieważ była po prostu młodą dziewczyną. A sprawy pomocy misji, zbierania pieniędzy wzięli ludzie z innej organizacji, właśnie z misji zagranicznych, w swoje ręce i na założycielskim zebraniu 3 maja 1822 roku jej tam nie było i nikt o niej praktycznie nie wspominał. Dlatego bardzo często jest właśnie to, co pani mówiła, tak jakby założycielką. To słowo pojawiało się dosyć często na początku działalności dzieła rozkrzywiania wiary. Czy ona jest fundatorką, czy nie ma. Taki kamień milowy był praktycznie dopiero przy głosie papieskim, który po śmierci Pauliny wydał takie brewę i powiedział, tak, to od niej się to wszystko zaczęło. Natomiast druga wielka rzecz Pauliny to jest żywy różaniec. Kiedy dzieło pomagania misji ma już swoje zręby organizacyjne i idzie swoją drogą, swoim torem, ona wpierw zamyka się na parę lat w swoich modlitwach, kontemplacji i z tego wyrasta potem chęć zorganizowania formy dla rozpowszechniania żywego różańca. I powstaje żywy różaniec.
Dlaczego akurat Paulina skupiła się właśnie na tym różańcu? To było coś nowego?
Ona ciekawie pisała wtedy, że różaniec jest postrzegany jako modlitwa dla starszych dewotek, co nie mają nic do roboty. Tak ona wtedy to widziała.
I tak niejednokrotnie dzisiaj jest to postrzegane.
Właśnie dlatego w jakiś sposób niektóre sprawy zatoczyły krąg, jakbyśmy się znajdowali w podobnym punkcie, ponieważ to, co ona chciała, ożywić żywy różaniec, dać ten żywy różaniec dla wszystkich. Różaniec jest modlitwą bardzo znaną, ale jak to zorganizować, żeby to żyło w nas? No i dlatego forma organizacji ludzi w grupy i trafiło to na bardzo podatny grunt, ponieważ się bardzo szybko rozpowszechniało w samej Francji i w poszczególnych krajach ościennych. Dzisiaj myślę, że jej zadanie, które sobie postawiła, zostało wykonane w 100%. W tym sensie, że różaniec jest naprawdę modlitwą bardzo popularną. Bardzo dużo ludzi modli się różańcem w różnych grupach. To jest modlitwa nie tylko przez pontyfikat Jana Pawła II, propagowana przez rozdawanie różańców, tylko naprawdę w wielu, wielu punktach życia naszego spotykamy różanie. Natomiast pytamy, a co wobec tego z żywym różańcem, w którym dzisiaj faktycznie widzimy ogrom ludzi starszych. No i przychodzi pytanie, a jak go wobec tego ożywić? Tą formę modlitwy. Myślę, że różne kroki, które teraz zostały podjęte w celu utworzenia Rady Żywego Różańca, dotarcia do wszystkich kół różańcowych, pomogą ożywić modlitwę różańcową tak, jak ona jest praktykowana w żywym różańcu. A okazją do tego bardzo piękną jest i 185 lat, które w tym roku mamy od założenia żywego różańca, bo było to w 1826, a w przyszłym roku będzie 100 50 lat od śmierci założycielki 9 stycznia. I wobec tego w tym kierunku chciałoby się przygotować różne rzeczy, które będą propagować jej osobę, jej duchowość, jej życie.
Jesteśmy co prawda już w XXI wieku, ale ja chciałabym jeszcze wrócić do czasów Pauliny Jaricot. Jak to zostało wówczas przyjęte przez jej współczesnych, przez tych, którzy ją otaczali, przez Kościół?
Koła Żywego Różańca natrafiły na tak dobry grunt, że za jej działalności, za jej życia, ona całe życie kierowała Żywym Różańcem, w samej Francji to miało około 3 miliony członków i się pięknie rozprzestrzeniało na inne kraje. Papieże obdarzyli Żywy Różaniec różnymi odpustami. Biskupi, widząc w tym dobre narzędzie ewangelizacji, polecali to swoim parafianom w diecezjach.
Dlaczego różaniec może być taką formą ewangelizacji, również w dzisiejszych czasach?
Przede wszystkim jest to na nowo grupa ludzi, która zjednoczona modlitwą myśli o pomocy innym. Podstawowe zadanie Żywego Różańca to jest modlitwa o nawrócenie grzeszników. Bardzo szybko Paulina Jaricot, ogarnięta tym swoim duchem pomocy misji, mówiła również swoim członkom z Żywego Różańca, aby modlili się za misję. I dzisiaj proponujemy wszystkim, aby wzięli papieskie intencje, które papież wyznacza dla misji i modlitwy ogólnej. W wielu kołach różańcowych na pewno jest to już znane, chcielibyśmy tylko, aby ono dotarło do wszystkich, to znaczy ten apel, aby skupić się na intencjach, które papież wyznacza i to swoje serce otworzyć bardzo szeroko. Co może być dzisiaj szczególne w kołach różańcowych? Właśnie to skupienie się w niewielkiej grupie, dzisiaj 20 osób, wtedy oczywiście 15, aby rozważać Pismo Święte, bo tak to trzeba zobaczyć, że przecież modlitwa różańcowa jest rozważaniem tajemnic życia Pana Jezusa. I jeżeli umiemy spotkać się w tej grupie, pomyśleć o tym, czym jest poszczególne tajemnice, czym są te wydarzenia z życia Pana Jezusa, przeżywane wtedy przez Pana Jezusa, dzisiaj przeżywane przez nas, to życie się przeplata i na pewno wzrasta w człowieku wielkie poczucie przede wszystkim tego, jak Pan Bóg nas ukochał i jak my moglibyśmy tą miłość przekazywać innym. I to jest ewangelizowanie. W różny potem sposób się to będzie realizować. Ale Paulina znalazła wtedy swój sposób i myślę, że ci, którzy dzisiaj modlą się różańcem, wspólnie medytują, rozważają, chociaż czasami są w swoich domach tylko, to również znajdą sposób, jak dzisiaj ewangelizować świat. Thank you.
Już w najbliższą niedzielę będziemy obchodzić 5. Ogólnopolski Dzień Modlitwy za kierowców, w tym także za misjonarzy, którzy korzystają ze środków transportu. My jednak często nie zdajemy sobie zupełnie z tego sprawy. Z czego to wynika, mówi ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska.
Myślę, że wiele rzeczy bierze się za oczywiste. Anglicy to fajnie wyrażają, mówią, że to take something for granted, to znaczy brać coś za rzecz oczywistą. I nie zastanawiamy się, kiedy ktoś wyjeżdża na misję, co jest mu najbardziej potrzebne. Oczywiście to, że jest misjonarzem, musi mieć tego misyjnego ducha, to pragnienie niesienia Chrystusa na krańce świata. Ale do tego też są potrzebne i rzeczy materialne. Myślę, że zachodnia Europa szybciej na te rzeczy, na takie potrzeby odpowiedziała i powstały tam różne organizacje. Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku już powstawały te organizacje. No, my jako państwo mieliśmy różne ograniczenia w tej materii, ale oni odpowiedzieli na to bardzo szybko w Niemczech, w Austrii, starali się pomagać właśnie w ten sposób, żeby technika również docierała do misjonarzy, żeby nie byli oni po prostu gdzieś w tyłach za cywilizacją, żeby również używali osiągnięć cywilizacyjnych, żeby tam wśród tych biednych ludzi również potrafili wykorzystać dobrodziejstwa techniki, samochody. Inicjator MIWA nawet samoloty potrafił wykorzystywać, sam był pilotem, ojciec Paweł Schulte, do służenia innym. Ta idea przyświecała właśnie i nam przyświeca dzisiaj. Myślę, że wracając do postaci ojca świętego Jana Pawła II, możemy powiedzieć, że on nam przypomniał, że nowa ewangelizacja ma się odbywać nowymi metodami, z nowym zapałem i również z nowymi środkami, to znaczy również trzeba uwzględnić środki komunikacji. Nie tylko te, które przekazują słowo, ale również właśnie środki transportu, które odgrywają niebagatelną rolę właśnie w głoszeniu Ewangelii. Jan Paweł II, żeby dotrzeć do tych ludzi w czasie swoich 104 pielgrzymek, pokonał, jak się oblicza, około 1 700 000 kilometrów. Możemy sobie wyobrazić, ile razy trzeba byłoby okrążyć Ziemię, żeby pokonać taką liczbę kilometrów. Więc to tylko dzięki nowoczesnym środkom transportu. I dlatego też trudno sobie wyobrazić misjonarzowi życie, gdzie trzeba docierać do dalekich, odległych miejsc, gdzie trzeba organizować życie religijne, społeczne. Czasami właśnie misjonarze przejmują rolę takich również przewodników. Czasem nie w sensie społecznym, ale dużą rolę społeczną odgrywają, nie tylko religijną. Jest to ważna funkcja jednocząca, społeczna dla tych ludzi, że Ewangelia wchodzi głęboko w życie i ludzie jakby czekają i to jest odpowiedź na ich problemy, na ich zapytania, na ich poszukiwania.
A zatem ten 5. Ogólnopolski Dzień Modlitwy za kierowców to też jest Dzień Modlitwy za misjonarzy, którzy do tego grona należą.
Tak, to są nasi rodacy na krańcach świata. Mamy ich ponad 2100 misjonarzy i misjonarek. W zdecydowanej większości to są kierowcy również, którzy poruszają się po drogach wiele, o wiele gorszych, niżeli my tutaj w kraju. Tutaj jest duży postęp. Może są wyjątki w niektórych krajach afrykańskich, pewne odcinki dróg są lepsze, ale generalnie muszą i starają się pokonywać trudne drogi. Nieraz to powoduje wiele komplikacji, ale docierają do swoich ludzi i za nich też się modlimy w tym właśnie tygodniu. Polecamy ich i w tym dniu właśnie ogólnopolskiej niedzieli modlić za kierowców, uwzględniając ich również potrzeby i prośby i pamiętamy również, że nasi misjonarze, szczególnie w każdą sobotę, pierwszą sobotę miesiąca, polecają naszych polskich kierowców właśnie i ich sprawy, modlą się za nich właśnie razem z MIWA Polska. Taka jest nasza idea, żeby ich włączyć również w te sprawy nasze tutaj w kraju. Jeżeli nie mogą być tu fizycznie obecni, bo przecież to jest niemożliwe, ale właśnie duchem polecają i ślą najpiękniejsze intencje, najpiękniejsze modlitwy za naszych dobrodziejów i za naszych kierowców przede wszystkim, aby tutaj na drogach działo się dobrze, ażeby było mniej ofiar, ażeby ludzie dla siebie byli lepsi również na drodze.
Przypomnę, że 5. Ogólnopolski Dzień Modlitwy za Kierowców będziemy przeżywać dokładnie 3 kwietnia, czyli dzień po rocznicy śmierci Jana Pawła II. A przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska.
Aby Duch Święty dawał światło i siłę chrześcijańskim wspólnotom i wiernym, prześladowanym bądź dyskryminowanym z powodu Ewangelii w licznych regionach świata. Pomimo niekwestionowanych zdobyczy w dziedzinie praw człowieka, współcześnie w świecie nie maleje, lecz zatrważająco rośnie liczba wystąpień przeciwko jednemu z fundamentalnych praw osoby – wolności religijnej. Z bólem trzeba stwierdzić, że w niektórych regionach świata nie jest możliwe swobodne wyznawanie i wyrażanie własnej religii bez narażania się na ryzyko utraty życia i osobistej wolności. Chrześcijanie są w chwili obecnej grupą religijną, która cierpi najwięcej prześladowań z powodu swej wiary. Wielu z nich na co dzień spotyka się ze zniewagami i często żyje w lęku z powodu tego, że poszukują prawdy. Wierzą w Jezusa Chrystusa i szczerze apelują o uznanie wolności religijnej, pisze Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Pokoju 2011 roku. Wrogość wobec chrześcijan przybiera różne formy. Od uprzedzeń, wyszydzeń i chrystianofobii w mediach, poprzez nietolerancję, dyskryminację i represje w sferze publicznej, aż po akty terroru i krwawe prześladowania, nawet śmierć. Szczególnie dotyczy to państw, gdzie panują reżimy totalitarne i komunistyczne oraz fundamentalizm religijny, islamski, hinduistyczny czy buddyjski. Obecnie w 52 krajach świata głoszenie Ewangelii jest uznawane za niezgodne z prawem. Z tym wszystkim nie można się godzić, gdyż obraża to Boga i godność człowieka. Ponadto stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i pokoju oraz uniemożliwia autentycznie integralny rozwój człowieka, apeluje Benedykt XVI w orędziu. Trudności wewnętrzne i zewnętrzne nie powinny skłaniać nas do pesymizmu czy bezczynności. Liczy się ufność płynąca z wiary, to znaczy z pewności, że nie my jesteśmy głównymi podmiotami misji, ale Jezus Chrystus i Jego Duch. Prześladowanie przynagla prześladowanych oraz tych, którzy są z nimi solidarni, do modlitwy. Jednak niekoniecznie polegającej na zanoszeniu próśb o zakończenie prześladowań. Egipscy chrześcijanie, którzy przeżyli więzienie i tortury, wyznali: prosimy, nie módlcie się za nas, módlcie się z nami. Jeżeli będziecie się modlić za nas, to będziecie się modlić w niewłaściwych intencjach. O nasze bezpieczeństwo i o to, aby ustały prześladowania. Jeśli jednak będziecie modlić się razem z nami, to będziecie prosić Boga, by przywiódł miliony Egipcjan do wiary w Chrystusa, byśmy w sytuacji, w której z powodu naszego świadectwa nieuchronnie natrafiamy na ostry sprzeciw, pozostawali wierni, nawet jeśli będzie to nas kosztować życie. Goszczący w Polsce ksiądz arcybiskup Louis Sacco z Iraku, świadek dramatycznej sytuacji tamtejszych chrześcijan, wielokrotnie prosił o modlitwę. Przynależąc do Chrystusa, znaku, któremu sprzeciwiać się będą, powinniśmy wszyscy, nie tylko w marcu, solidaryzować się z naszymi cierpiącymi braćmi i siostrami oraz błagać, aby Duch Święty dawał światło i siłę chrześcijańskim wspólnotom i wiernym prześladowanym bądź dyskryminowanym z powodu Ewangelii w licznych regionach świata.
Wiadomości ze świata misyjnego. Ksiądz biskup Stefan Augustyn Januszewski, emerytowany biskup w Brazylii, zmarł 20 marca. Był on pierwszym biskupem położonej w centralnej Brazylii diecezji Luziania i założycielem prowincji świętego Maksymiliana Kolbego franciszkanów konwentualnych w tym kraju. Biskup Januszewski urodził się 29 listopada 1930 roku w Podwojponie. W 1954 roku złożył śluby zakonne, a 3 sierpnia 1958 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Święcenia biskupie przyjął w 1989 roku i został pierwszym biskupem diecezji Luziania, gdzie pracował do czasu przejścia na emeryturę we wrześniu 2004 roku. W Indiach wprowadzono nowe przepisy, dzięki którym komitet reprezentujący rząd stanowy będzie decydował o zatrudnieniu upragnieniu nauczycieli i dyrektorów w szkołach katolickich, protestanckich oraz należących do innych mniejszości. W składzie tego komitetu nie przewidziano reprezentanta szkoły. Nowe przepisy w tym zakresie wprowadzono jak na razie tylko w stanie rządzonym przez prohinduistyczną i nacjonalistyczną partię ludową. Dotychczas o zespole nauczycielskim decydował zarząd szkoły. Nowe regulacje prawne oznaczają ingerencję w sposób nauczania prowadzone w tych instytucjach. Zgodnie z indyjską konstytucją mniejszości religijne mają zagwarantowane prawo do prowadzenia własnych szkół. Kościół na całym świecie pamięta o zamordowanym 23 marca 1980 roku arcybiskupie San Salvador, arcybiskupie Oscarze Romero. Zleceniodawcą zabójstwa była, jak się przypuszcza, rządząca wówczas w Salwadorze junta wojskowa, walcząca z komunistyczną partyzantką i dlatego popieraną przez Stany Zjednoczone. Po śmierci Jana Pawła II rozpoczął się proces beatyfikacyjny arcybiskupa Romero. Jest on prowadzony bardzo ostrożnie ze względu na upolitycznienie postaci byłego metropolity salwadorskiej stolicy. Choć za życia potępiał on akty przemocy obu stron konfliktu, po swojej śmierci został przywłaszczony przez ugrupowania lewicowe, które do dziś uważają go za swojego bohatera. A już dziś zapraszamy na pierwszy stopień Szkoły Animatorów Misyjnych. Ci wszyscy, którzy chcą stać się animatorami oraz ci, którzy nimi już są, ale chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej, zaproszeni są do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie w dniach od 26 do 29 czerwca. W trakcie zjazdu będzie okazja poznać strukturę i formę działania papieskich dzieł misyjnych. Będzie również możliwość poznać nowe sposoby animacji misyjnej w parafiach, szkołach i ogniskach misyjnych. Niezwykle ważne jest także wzajemne dzielenie się uczestników SAMU doświadczeniem z animacji misyjnej i nowymi pomysłami. Szkoła Animatora Misyjnego po raz pierwszy odbyła się w 1997 roku. Zgromadziła wówczas dyrektorów diecezjalnych papieskich dzieł misyjnych, referentów misyjnych, animatorów oraz osób odpowiedzialnych za misję. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.